Wojenna rzeczywistość II wojny światowej to nie tylko kronika batalii i raportów, ale przede wszystkim studium skrajnej adaptacji psychicznej, w której alkohol pełnił rolę kluczowego narzędzia przetrwania. Niniejszy materiał analizuje fenomen tzw. pijanej wojny nie jako przejawu demoralizacji, lecz jako złożonego rytuału przejścia i języka wspólnoty. W warunkach totalnej anihilacji, gdzie tradycyjne normy moralne ulegały zawieszeniu, spożywanie alkoholu stało się psychologicznym buforem chroniącym żołnierzy przed traumą i paraliżującą samotnością. Wojna nie pyta o zgodę na dojrzałość, po prostu wręcza nowicjuszowi kieliszek i nakazuje pić do samego dna. Ten stary, emocjonalny kuglarz, jakim jest alkohol, stał się podczas II wojny światowej czymś znacznie wykraczającym poza definicję substancji chemicznej. Przeobraził się w unikalny język, rytuał przejścia i ostatnią linię obrony przed samotnością. Kamil Janicki, w swojej książce Pijana wojna, słusznie stawia ten kieliszek w samym centrum bitewnego kurzu, sugerując, że bez niego frontowa rzeczywistość byłaby dla ludzkiej psychiki nie do zniesienia. Alkohol pełnił tu rolę spoiwa, które pozwalało jednostce przetrwać w bezdusznej maszynie totalnej zagłady, oferując choćby chwilową iluzję kontroli nad wszechobecnym chaosem. Zanim młody żołnierz zyskał prawo do dumnego noszenia munduru i szacunku weteranów, musiał zazwyczaj przejść przez strefę rytualnego zamroczenia. Stanowiła ona jego formalne wejście w brutalną dorosłość. Pierwsze upicie, łączące w sobie elementy groteski, inicjacji i społecznej kompromitacji, było w wielu armiach świata niemal obowiązkowym chrztem bojowym. Polscy piloci mieli swój słynny Messerschmitt, czyli morderczą mieszankę wszystkiego, co płynne i palące. Odmowa udziału w tej libacji oznaczała kulturowe samobójstwo i natychmiastowe wykluczenie. Rytuał przejścia miał na celu skuteczne złamanie indywidualizmu i przekucie zbioru obcych sobie ludzi w jednolitą masę. Pijany człowiek, choć porusza się na nogach nader niestabilnie, paradoksalnie staje się dla swoich towarzyszy najbardziej przewidywalnym punktem odniesienia w świecie, który wypadł z ram. W oparach alkoholu znika naturalny wstyd, a w jego miejsce pojawia się język plemienia, oparty na wspólnym bełkocie i niekończących się toastach. Braterstwo broni służyło jako najskuteczniejsza broń przeciwko wszechobecnemu osamotnieniu w okopie. Pijany człowiek przestawał być łatwym celem dla traumy, stając się trwałym ogniwem w łańcuchu przetrwania. Niemniej istotna była funkcja poznawcza alkoholu, który dla wielu młodych mężczyzn stał się pierwszym i jedynym przewodnikiem po egzotycznym, nieznanym dotąd świecie. Calvados, miętowe likiery czy włoskie Chianti nie były jedynie trunkami o określonym smaku. Były symbolami obcej rzeczywistości, którą żołnierz musiał oswoić, przepuszczając ją przez własne gardło. Gdy brytyjski żołnierz mylił szampana z lemoniadą, a Amerykanin odkrywał palący urok włoskiej stregi, nie tylko smakowali alkohol. Doświadczali inności w jej najbardziej bezpośredniej fizjologicznej formie. Te płynne artefakty pozwalały zapisać wspomnienia w specyficznym kodzie emocjonalnym, który okazywał się znacznie trwalszy niż nazwy geograficzne czy daty bitew. Choć wódka często piła się sama, toasty wznoszone w leśnych ostępach przez partyzantów Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych miały głęboki, niemal sakralny wymiar. W tamtych warunkach toast był precyzyjnym kodem identyfikacyjnym, pozwalającym błyskawicznie odróżnić swego od potencjalnego zdrajcy lub obcego agenta. Picie było formą kontraktu, gdzie spirytus wymieniano na zaufanie. Podczas świąt Bożego Narodzenia, spędzanych pod gradem pocisków, pijaństwo rzadko bywało kwestią wyboru. Stawało się raczej rytuałem dezaktywującym paraliżującą samotność i tęsknotę za domem. Logika frontowa była brutalnie prosta. Lepszy był pijany wartownik, który zachował resztki woli życia, niż trzeźwy samobójca przytłoczony ciężarem beznadziejnej rzeczywistości. 8 maja 1945 roku niemal cały świat pogrążył się w zbiorowej, euforycznej nietrzeźwości. Upić się w tym konkretnym momencie było wręcz obowiązkiem obywatelskim każdego żołnierza, który cudem przetrwał tę wieloletnią apokalipsę. Wspomnienia z tamtego okresu pokazują momenty masowego upojenia jako formę katarsis, gdzie alkohol stał się końcowym aktem wieloletniego dramatu. Dla wielu z nich powrót do pełnej trzeźwości był psychologicznie niemożliwy. Po miesiącach ciągłego napięcia tylko stan upojenia dawał namiastkę normalności. Było to swoiste rozgrzeszenie z faktu przetrwania, gdy tylu innych kolegów pozostało na zawsze na polach bitew i w ruinach miast. Z perspektywy etnograficznej rytuały picia pełniły funkcję klasycznego narzędzia przejścia, pozwalającego na mentalne porzucenie cywilnego ja i wejście w rolę wojownika. Antropologia upojenia wyjaśnia, dlaczego sposób trzymania kieliszka czy kolejność toastów były tak istotne. Nie chodziło o samo wprowadzenie się w stan upojenia, lecz o całą grę znaczeń i aktorstwo na froncie pozbawionym tradycyjnej sceny i widowni. Wojna z natury swojej dezintegruje wszelkie struktury społeczne, jednak rytuał, nawet ten oparty na prymitywnej wódce, potrafi je skutecznie i szybko rekonstruować. Dlatego picie w warunkach frontowych nie powinno być postrzegane jako dewiacja, lecz jako forma adaptacji do nieludzkich warunków. To nie kultura przegrała z brutalnością konfliktu, lecz wojna została na moment ujarzmiona przez kulturowe nawyki utopione w kuflu piwa czy szklance bimbru. Pijani żołnierze często wydawali się bardziej ludzcy niż ich trzeźwi koledzy, ponieważ ci drudzy potrafili już tylko precyzyjnie i beznamiętnie zabijać. Pijany wciąż jeszcze posiadał zdolność do płaczu, śmiechu i snucia niekończących się opowieści. Przyjrzyjmy się brytyjskiemu Tommy'emu i amerykańskiemu G.I., których podejście do alkoholu odzwierciedlało ich odmienne pochodzenie społeczne i narodowy temperament. Brytyjczyk potrafił przekształcić zwykły toet w niemal liturgiczne wydarzenie, przenosząc klimat osiedlowego pubu bezpośrednio na linię frontu. Amerykanin z Ohio traktował wódkę jako gwałtowne i bolesne przejście inicjacyjne. Wbrew powszechnym mitom o żelaznej dyscyplinie Wehrmachtu, niemiecki żołnierz pił równie dużo, choć oficjalna propaganda Hitlera promowała skrajny abstynentyzm jako cechę nadludzi. Front miał jednak własną nieubłaganą logikę, która zmuszała dowództwo do wspierania morale przy pomocy alkoholu i perwityny. Na trzeźwo nikt by tego Stalingradu nie wytrzymał. Te słowa z żołnierskiego dziennika najlepiej oddają stan ducha armii skazanej na zagładę w mroźnym piekle. Polacy postrzegali pijanych Niemców w sposób ambiwalentny, widząc w nich z jednej strony śmiertelne zagrożenie, a z drugiej postacie groteskowe, słabe i godne pożałowania. Gdyby chcieć opisać polską kulturę partyzancką za pomocą jednego symbolu, bez wątpienia byłby to bimber. Ten najprostszy destylat pełnił funkcje społeczne, polityczne i ekonomiczne, stając się uniwersalnym środkiem płatniczym. Kultura picia w lesie była ściśle zrytualizowana. Pierwsza kolejka służyła za Poznaniu, druga była za Polskę, a trzecia za tych, którzy nie dożyli dzisiejszego wieczora. Nie był to bynajmniej radosny hedonizm, lecz specyficzna etyka chwili, pozwalająca zachować resztki zmysłów w świecie, który dawno i bezpowrotnie oszalał. Trzeźwi już tylko zabijali, pijani wciąż jeszcze próbowali być ludźmi. Każdy kieliszek na froncie wschodnim pełnił precyzyjnie określoną funkcję, przy czym nadrzędnym celem było skuteczne otumanienie zmysłów. Sowiecki toast, czyli desperacki i chaotyczny rytuał picia, stanowił mechanizm psychologicznego przekraczania granic. Rosjanie pili dokładnie tak, jak prowadzili natarcia. Bez hamulców. W sposób skrajnie chaotyczny. Żołnierz radziecki potrzebował rytuału przejścia, który pozwalał mu na mentalne porzucenie niewinności i adaptację do bestialstwa. W chłodnych raportach niemieckich oficerów czerwonoarmiści jawią się jako bezkształtne, dzikie masy wódczanych ciał. Niemniej pośród tego pozornego chaosu panował surowy porządek symboliczny. Tosty wznoszone pod gradem kul nie były przejawem brawury, lecz swoistymi modlitwami skierowanymi przeciwko wszechobecnej nicości. Analiza alkoholu jako substancji jednocześnie integrującej i dezintegrującej pozwala dostrzec paradoksalną prawdę. W warunkach totalnej anihilacji to nie pijaństwo było dewiacją, lecz właśnie trzeźwość. Trzeźwość wydawała się podejrzana, nieludzka i głęboko nienormalna w świecie, który dawno stracił swój moralny grunt. Wspólnota upojonych nie potrzebowała wspólnego języka narodowego. Bracia w alkoholu znali wyłącznie uniwersalny rytm przyspieszonego oddechu, gorzkich łez oraz wspólnego ludzkiego upodlenia. Największą tragedią stereotypów alkoholowych nie jest ich ewentualna fałszywość, lecz ich przerażająca skuteczność w procesie dehumanizacji. Wróg przedstawiany jako pijany i dziki łatwiej staje się celem, w który można bez wyrzutów sumienia strzelać. Alkohol służy nie tylko jako płynna ulga dla zszarganych nerwów, lecz także jako płynna granica między swoimi a obcymi. Wojna dawno minęła, ale jej alkoholowy duch wciąż nie wyparował z naszej zbiorowej świadomości. Nadal łatwiej nam zaakceptować obraz pijanego Rosjanina niż trzeźwego bohatera, który dokonał rzeczy niemożliwych. Wojna, która nigdy nie wytrzeźwiała, do dziś rzuca cień na nasze rozumienie tamtej epoki, czyniąc z kieliszka jedyny dostępny kompas w morzu absurdu. Być może w oparach frontowego bimbru kryje się ostateczna prawda o człowieku, którego jedynym sposobem na zachowanie duszy było chwilowe jej uśpienie. Czy po tylu dekadach jesteśmy w stanie dostrzec w tym pijanym korowodzie własną kruchość, czy wciąż wolimy patrzeć na historię przez pryzmat suchych raportów, które nigdy nie poczuły smaku strachu?